Chrystusa w tym życiu. Filipian w 2 rozdziale, w 5 wersecie jest powiedziane: takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. A Biblia King James Version, to znaczy angielska Biblia, podaje w tym miejscu taką treść. Niech ten umysł będzie w was, który był w Chrystusie Jezusie. A więc niech umysł Jezusa Chrystusa będzie w nas, abyśmy byli takiego samego usposobienia, jak Jezus Chrystus był, będąc w ciele tutaj na ziemi. Jeżeli wierzymy wszyscy Biblii, to nie musimy się nawzajem przekonywać, że Duch Święty jest tym usposobieniem Chrystusa Jezusa. Paweł, pisząc do zboru w Koryncie, powiedział tak. 1 Koryntian, 2 rozdział, 11 i 12 werset. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Kochani, zdolność w naszym życiu, kierowanie naszym ciałem pochodzi z umysłu. I wszyscy, myślę, że doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, że właśnie nasz umysł kieruje całym naszym ciałem. Dlatego też w Nowym Testamencie jest powiedziane, abyśmy byli prowadzeni przez Ducha Świętego. Aby to, że nasz umysł ma wpływ na nasze ciało, żeby nasz umysł był natchniony przez Ducha Świętego, żeby to Duch Święty miał wpływ na nasze postępowanie na tym świecie. To jest niezwykle ważne, że to całe nasze postępowanie ciała kierowane z umysłu będzie wtedy uświęcone i Bóg będzie miał wpływ na nasze życie. Dlatego właśnie, tak jak przeczytaliśmy na samym początku w tym słowie, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, świadczy nam o tym, że Bożym zamysłem jest, aby to właśnie Duch Święty nas prowadził. Duch Święty, aby nas prowadził. W liście do Filipian, Paweł do Filipian nie mówi do tego zboru: bądźcie napełnieni duchem. Prawda? Nie ma nic coś takiego powiedzianego w całym tym liście do Filipii. Ale jest powiedziane, i to duży akcent jest nawet położony na słowo takiego. Takiego bądźcie usposobienia. Takiego właśnie jak Jezus Chrystus. I to jest ważne, żebyśmy nauczyli się chodzić w Duchu Świętym. Filipianie już byli napełnieni Duchem Świętym, dlatego też apostoł Paweł nie mówi: bądźcie napełnieni Duchem Świętym, bo oni już byli napełnieni Duchem Świętym. Tak samo i ja do was nie mówię: bądźcie napełnieni Duchem Świętym, bo już jesteście napełnieni Duchem Świętym. A teraz do was mówię: niech ten Duch Święty, który jest w was, będzie waszym zmysłem. Niech Duch Święty będzie tym, który kieruje nasze życie. Nie muszę mówić do was, czy macie Ducha Świętego, a któż to taki jest, ten Duch Święty, prawda? W jednym ze zborów apostoł Paweł też przyszedł do takiej grupy ludzi, wydawało się wierzących, wielbiących Boga, i mówi: a wzięliście Ducha Świętego? A któż to taki jest, Duch Święty? Wzięliście Ducha Świętego? No nikt nie pyta, kto to jest Duch Święty. Wiecie doskonale, prawda? Dlatego właśnie rozważamy dzisiaj tą ważną sprawę, aby ten Duch Święty kierował nami. Ten, który już w nas jest. Abyśmy nauczyli się, że kierowanie przez Ducha Świętego jest nadrzędną sprawą w naszym życiu. Człowiek wierzący ma wybór, ale nie zawsze dokonuje właściwych wyborów, prawda, w życiu swoim. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, powstaje kto? Nowy człowiek, prawda? Zupełnie nowy człowiek. I w 2 Koryntian 5,17 jest powiedziane tak. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To nie jest posklejany stary człowiek. To jest całkiem nowy człowiek. Żebyśmy to dobrze zrozumieli. Dlatego w prawdziwie narodzonym, na nowo wierzącym człowieku są jakby dwie osobowości. Pierwsza to jest stary człowiek i druga to jest nowy człowiek. Paweł mówi do Filipian i do nas wszystkich, którzy tworzymy Kościół Boży. Niech taki właśnie zmysł będzie w nas. To znaczy mamy jeszcze nadal swoją starą naturę, ale ona już nie ma w naszym życiu nic do powiedzenia. Mamy nową naturę, która ma mieć wszystko do powiedzenia w naszym życiu. I ma być kierowana przez Ducha Świętego. Inaczej mówiąc, musimy poprzez akt własnej woli odrzucić cielesność. Własnej woli musisz ty sam postanowić to, że odrzucam cielesność, a przyjmuję duchowość. To nie jest tak, że coś raptownie się zmieni w twoim życiu i raptownie nie będziesz chciał żadnych spraw cielesnych, a tylko duchowe. Wiecie, powiem tak, czasami człowiek jak się nawraca i przychodzi do kościoła i zaczynasz obserwować jego życie, to ono wygląda jakby w ogóle nie było zmienione. Czy to jest możliwe? Czy on w ogóle się nawrócił? No nawrócił się, oczywiście. Podjął decyzję, że przyjmuje Jezusa Chrystusa. Nawet często są oznaki w życiu takiego człowieka, że przyjął Ducha Świętego, prawda? Ale dlaczego w takim razie nie widać zmiany? Bo nie dopuścił w swoim życiu do tej decyzji, że nie zdecydował, że odrzucam swoją cielesną naturę i przyjmuję duchowość. Czyli zacznę teraz czerpać z Ducha Świętego. Teraz będę poddany Duchowi Świętemu. Dzieckiem Bożym czy Synem Bożym kto jest? Kto przyjął Ducha Świętego? Nie. Ten, kto przyjął Jezusa Chrystusa i daje się prowadzić Duchowi Świętemu. No to jest bardzo proste. Prowadzić Duchowi Świętemu. Jeśli jesteś nowym człowiekiem z ducha zrodzonym, przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego serca, to musisz dać się prowadzić w tych nowych warunkach Duchowi Świętemu. Takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie, który chociaż był w ciele, prawda, ale był całkowicie posłuszny Bogu, prawda? Nie moja wola niech się dzieje, ale twoja. Czy może mnie minąć ten kielich? A, nie może. No to niech będzie twoja wola. Widzimy, na czym to polega? Ta natura cielesna, ziemska w Jezusie Chrystusie również była. Czy on kiedykolwiek się jej poddawał? Nie. Nie poddawał się. On cały czas był prowadzony przez Ojca swojego, przez Ducha Świętego. Cały czas był prowadzony mądrością Bożą. I my mamy właśnie wstępować w te ślady. Po drugie, Duch Święty nie będzie nas zmuszał do abdykacji, że my zrezygnujemy ze wszystkiego i przymusi nas, wleje nam, pobije nas. Duch Święty nie działa tak. Jaki Duch tak działa, że przymusza człowieka do pełnienia swojej woli? Duch? Duch nieczysty. Duch nieczysty, który zmusza człowieka do pełnienia swojej woli. Bóg nie zmusza do pełnienia swojej woli. Dlatego te dwie natury bardzo często w różny sposób dochodzą do głosu w naszym życiu. Albo jedna i wtedy widać ciało w naszym życiu, albo druga i widać bardziej duchowego człowieka. Na przykład na nabożeństwie jesteśmy bardzo duchowi, a jak wyjdziemy na zaplecze, to już nie jesteśmy duchowi. A jak dojdziemy jeszcze do domu, to jeszcze mniej jesteśmy duchowi. Widzimy, na czym to polega? Gdzie dopuszczasz działanie Ducha Świętego, tam więcej efektu tego działania jest w twoim życiu. Zaczynasz odpowiednio mówić, zaczynasz odpowiednio się zachowywać, zaczynasz w odpowiednim kierunku zmierzać, dążyć, język twój jest inny, sposób działania twój jest inny. Dlaczego? No bo dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu. Tylko dopuść do głosu swoje ciało, dopuść do głosu swoją starą naturę, zobaczysz, jakim jesteś człowiekiem. Wtedy zobaczysz. Czy tej ziemskiej, cielesnej natury nie ma we mnie? No jest, prawda? A w tobie? No też jest. A w Jezusie Chrystusie? Też była. Ale miała coś do powiedzenia? O właśnie. I tutaj jest decyzja należąca do nas. Duch Święty nie zmusza, byśmy wybrali Boga. Nie zmusza. Ty wybierz tylko Słowo Boże, wybierz tylko Boga. Radzi. Delikatnie mówi. Napomina. Zachęca. Pomaga. dyscyplinuje, różne rzeczy robi, abyśmy tylko we właściwym kierunku szli. Abyśmy zmierzali w tym kierunku, w którym należy. Poprzez akt własnej woli musimy podjąć decyzję odnośnie woli Bożej w naszym życiu. Nasza wola jest dana jako wolna wola, prawda? Czyli Bóg jakby nie przymusza nas do wypełniania jakichś konkretnych czynów. Ale Bóg podsuwa je, pokazuje nam, mówi, co jest korzystniejsze i czeka, że my własną wolą zdecydujemy, że przyjmujemy wolę Bożą. Jezus Chrystus, jak już wspomniałem, niech mnie minie ten kielich. To jest wola Jezusa Chrystusa. Ale nie moja wola, podbijam w niewolę moją wolę i mówię, ale niech się Twoja wola dzieje. I w życiu naszym musimy się nauczyć właśnie takiego podejmowania decyzji, że ja chciałbym tak, chciałbym tak, chciałbym tak. Apostoł Paweł nawet dalej się posuwa i mówi, ja moje ciało podbijam w niewolę. Staję się dobrowolnym niewolnikiem. To jest, wiecie, taki jakby powiedzieć, życie na tej ziemi jest takim skomplikowanym na pierwszy rzut oka sposobem działania. Że mamy tak zwaną niewolną wolę. Albo mamy wolność, która jest w pewnym sensie zniewoleniem. Co to oznacza? To oznacza, że my naszą wolę i tak musimy łamać, bo nasza wola i nasze cielesne działanie ciągnie nas do, jedno słowo, grzechu. Ciągnie nas do grzechu. W dół nas ciągnie. A jeśli nas ciągnie do grzechu, to grzech jak pocznie, rodzi śmierć. A ta śmierć oddziela nas od oblicza Bożego i czyni to dla nas niemożliwym wejście do Królestwa Niebios. I musimy z tego sobie doskonale zdawać sprawę, że jest to ogromne niebezpieczeństwo, jeśli pozwalamy naszemu ciału działać w nas z taką swobodą. Aby podejmować właściwe decyzje, to my w życiu naszym musimy znać co? Słowo Boże. Żeby właściwe decyzje podjąć, trzeba znać Słowo Boże. Przez Słowo Boże możemy poznać Boga w taki sposób, abyśmy wiedzieli, jak postępować w konkretnej sytuacji. Właśnie przez Słowo Boże poznajemy wolę Bożą i dowiadujemy się, jak mamy postąpić. Aby Duch Święty był naszym zmysłem, musimy wybrać Jego wolę. Żeby to Duch Święty kierował nas, musimy zdecydować się na Jego wolę. Nigdy nie będzie tak, że ty taki mądry sposób pomyślisz sobie i będziesz kierować swoim własnym losem i to będzie wola Boża. To będzie wola Ducha Świętego. Kiedy tak jest? Kiedy jesteś tak przesiąknięty Duchem Świętym i słuchasz Go we wszystkim. Wiecie, w życiu takie sytuacje bardzo często się zdarzają, że jakiś mężczyzna stoi i mówi, wypowiada swoje zdanie i wszyscy słuchają i wszyscy w jakiś tam sposób reagują. A za nim stoi żona. I cały czas mówi, co on ma robić. I czasami wygląda na to, że ten mężczyzna jest taki mądry. A kto to jest taki mądry? Żona. Wiemy, o czym mowa? Bardzo często żony, modląc się, wstawiając się, służą bardzo dobrą radę dla mężczyzn. I oni wtedy na forum ogólnym dobrze wychodzą. To nie znaczy, że chcę przez to powiedzieć, że moja żona wieczorem stoi i dyktuje mi kazanie. Chcę, wiecie, co powiedzieć? Chcę powiedzieć, że właśnie taka sytuacja, jaka w mądry sposób wychodzi w życiu naszym codziennym, to taka ma być w duchowym, że oglądasz się, a za mną stoi Duch Święty. Dlaczego jestem taki mądry, kiedy mówię Słowo Boże? Bo biorę od Ducha Świętego. Nie ja jestem mądry, Duch Święty jest mądry. Jeśli ja jestem mądry, że słucham Ducha Świętego, to wtedy wychodzę na mądrego przed ludźmi. Jeśli mówimy z Ducha Świętego, to mówimy z mądrości Bożej. Jeżeli mówimy z Ducha Świętego, mówimy ze wszystkiego tego, co jest Boże. I tego właśnie w dokładny sposób musimy w życiu naszym doskonale się nauczyć. On, czyli Duch Święty, nie zmusi nas, byśmy wybrali Jego wolę, ale jeżeli to zrobimy, to On umocni nas, nasz wybór, i poprowadzi nas w bardzo dobry sposób do Królestwa Niebios. Wiecie, tak ci, którzy teologowie badają różne działania w kościołach, doszli do takiego wniosku, że 95% aktywności kościoła to produkt całkowicie cielesny. I doszli do takiego wniosku, że większość z tego, co kościoły robią, mogliby robić nawet wtedy, gdyby Boga nie było. Po prostu wszystko biorą z ciała, wszystko biorą ze swojej głowy, wszystko przedstawiają ludziom jako bardzo dobre propozycje. A w nas, w chrześcijanach, musi być taki charakter, żebyśmy naszych własne propozycje sobie schowali głęboko do kieszeni, a wyjęli to wszystko, co proponuje nam Duch Święty. I dla kościoła, i dla rodziny, i dla małżeństwa, i dla dzieci. I poprzez wszystkie przeciwności, poprzez całą walkę szatana i demonów z nami, mamy i tak preferować to, co jest Boże. Mamy i tak ogłaszać, że Bóg jest dla nas przewodnikiem i światłością, jest dla nas najważniejsze. Pismo Święte mówi tak, Przypowieści, 14 rozdział, 12 werset. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Dokładnie do śmierci, gdyby jeszcze donikąd, to by było nieźle, ale prowadzi do śmierci. Również w Rzymian w 8 rozdziale, 6 wersecie jest powiedziane, albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Zwróćmy na to uwagę, że jeżeli chcemy żyć według naszej mądrości ludzkiej, to na końcu tego jest śmierć. A zamysł ducha, czyli te myśli od Ducha Świętego, przynoszą życie. Przynoszą pokój, przynoszą zwycięstwo. Swoimi myślami nie możesz sprawić, żeby człowiek został uzdrowiony. Swoimi myślami nie możesz sprawić, żeby demony wyszły. Jak możesz to zrobić? Tylko i wyłącznie w mocy Bożej. Przez działanie Ducha Świętego w twoim życiu, poprzez działanie Jezusa Chrystusa, poprzez Boga Wszechmogącego to się wszystko w naszym życiu dzieje. I to jest ta najważniejsza rzecz, która musi się dziać w naszym życiu. Cielesny zamysł musi być odrzucony, a w miejsce tego w Joba 28 rozdział 7 werset czytamy: droga albo zamysł, które nie widzi nawet oko sępa. W różnych tłumaczeniach jest różnie ten werset podany. W Biblii Tysiąclecia jest powiedziane: drapieżnik nie zna tam ścieżki, nie widzi jej oko sępa. Biblia Gdańska mówi: tej ścieżki ani ptak nie wie, ani jej nie widziało oko sępie. Biblia Warszawska, to jest ta nasza, którą my głównie używamy, ścieżki do niej nie zna sęp i nie wypatrzyło jej oko sokoła. A Biblia Warszawsko-Praska mówi: nie trafi tam żaden ptak drapieżny, nie dostrzega jej bystre oko sępa. Kiedy Biblia mówi o widzeniu, to ma na myśli poznanie człowieka, poznanie, zrozumienie. I Bóg mówi, że istnieje taka droga, którą On proponuje dla ludzi, mianowicie taka droga, której nawet oko sępa nie zobaczy. Dlaczego mówi tutaj Job o sępie? Sęp jest drapieżnikiem. O tym doskonale wiemy i żywi się padliną. Powiedzmy sobie szczerze, taki właśnie jest nasz cielesny zamysł. Taki jest cielesny zamysł. Zamysł człowieka bierze z ziemskich rzeczy i chce te ziemskie rzeczy przystosować do Bożych. Czyli inaczej mówiąc, ziemskie, cielesne rzeczy wnieść do Kościoła. Jaki ten Kościół wtedy będzie? No cielesny. Po prostu cielesny. Bóg mówi, że cielesny zmysł nie może widzieć drogi Boga. Dlatego Słowo Boże mówi, że nie widzi, nie rozumie, nie zna, bo też i nie może. To jest niemożliwe. Apostoł Paweł to bardzo wyraźnie stwierdził w którymś z listów. Co to znaczy mieć zmysł Boży? Wszelkie umiejętności pochodzą z umysłu. Myślę, że każdy z nas doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Całe funkcjonowanie człowieka jest koordynowane przez mózg. Wiemy o tym? Ktoś nie wie? Jeżeli pewne części mózgu zostaną uszkodzone, człowiek nie potrafi chodzić. Ma nogi, ma ręce, ma mięśnie, ma ścięgna, wszystko ma. Nie obcięli mu nóg, ale nie chodzi, bo coś w mózgu zostało uszkodzone. Na przykład jak jest udar albo wylew, prawda? Po udarze albo wylewie, jeśli to jest troszkę bardziej rozległe, to człowiek na nowo musi się uczyć chodzić, a te nogi mu nijak się nie poddają. Czy to są te same nogi? Te same. Czy to są te same mięśnie? Te same. I te same ścięgna, i te same kolana, te same stopy. Wszystko to samo. A człowiek nie może chodzić. Widzimy, jak ważny jest nasz mózg? Niezwykle ważny. Jeżeli inne części zostaną uszkodzone w mózgu człowieka, człowiek nie może mówić. Chociaż te organy nadal wyglądają, że są normalne. Zapewne widzieliśmy taką sytuację, że człowiek ma język i usta i nie może mówić. Te organy, język i usta są normalne, ale coś się stało w umyśle. Jeżeli na przykład w sporcie weźmiemy pod uwagę koszykarza, który rzuca piłką i ten koszykarz bierze piłkę i rzuca do kosza. Moglibyśmy powiedzieć, no wyćwiczył, mięśnie ma odpowiednie, wszystko ma odpowiednie. Jeżeli rzuca z 3 metrów odległości, czy rzuca z 10 metrów odległości, jego umysł musi w ułamku sekundy, po pierwsze, obliczyć odległość, po drugie, określić wysokość rzutu piłką, jak wysoko ma rzucić, żeby ona tam doleciała, i określić siłę, z jaką należy, zastosować, by rzucić piłkę do kosza. Teraz zdolność tego trafienia do kosza jest bardziej produktem umysłu niż siły fizycznej. Jedno i drugie musi być zgrane, ale jeśli bierzemy pod uwagę tą samą siłę, to wielu spośród nas ma wystarczająco siły, żeby z 10 metrów rzucić piłkę. Jesteśmy zdolni 10 metrów rzucić piłkę? No jesteśmy. Ale czy jesteśmy w stanie wrzucić celnie do kosza? Ja nie odpowiadam za to, że 10 metrów rzucę i celnie rzucę. Ale wiecie, gdyby na przykład można było przeszczepić mózg tego człowieka, który celnie rzuca do mojej głowy, to bym mógł. Dlaczego? No bo po prostu mój umysł jest w stanie użyć moje mięśnie, użyć moje ręce, użyć wszystko, co mam w moim ciele, jak jestem sprawny, żeby celnie rzucić. Ale z moim umysłem nie rzucę celnie. Widzimy, jak ważny jest umysł w życiu człowieka. Tak samo możemy obserwować na przykład człowieka grającego na pianinie albo na organach. Na organach może nawet jeszcze bardziej, to jest takie bardziej wiarygodne do przekazania. Mianowicie obserwujesz muzyka, który gra na organach, jego ręce tam śmigają od prawej do lewej, od lewej do prawej po klawiaturze, nawet po 2, po 3 klawiaturach, A nogi co robią? Też mają klawiaturę. I nogami basy naciska. Odpowiednie do tego, co rękami gra. Ale jego oczy są skierowane na dyrygenta. Nawet bardzo często nie patrzy na klawiaturę i nie patrzy tam pod nogi. Powiedzmy sobie zupełnie szczerze, zdolność jego oczywiście tkwi również w ćwiczeniu, ale główne zdolności do tego są w jego głowie. Większość z nas nie potrafi grać na organach czy pianinie. Niektórzy tylko spośród nas, prawda? Ale zdolność grania, która jest w umyśle tego człowieka, tego muzyka, znów przypominam, gdyby był ten mózg w mojej głowie, to też bym mógł grać. Ale nie gram. No, kiedy ranne wstają zorze jednym palcem, mój umysł na tyle mi pozwala. Ale moja córka na przykład dużo więcej, wszystkie palce używa, żeby zagrać. Piotrek na przykład, no jest parę osób pośród nas, którzy mogą to zrobić. I gdyby wasz umysł był w mojej głowie, to ja też bym mógł tak sobie usiąść i pograć. Ale nie pogram. Widzimy, jak ważny jest umysł człowieka do tego, aby mieć odpowiednie zdolności. Czy widzimy na tych przykładach ważność posiadania zmysłu Chrystusowego? Żeby wykonywać Boże dzieło, to musimy mieć Boży umysł. I dlatego ten werset na początku przeczytany, żeby w nas był ten sam umysł, ta sama zdolność, to samo dążenie, które jest w Jezusie Chrystusie, który chociaż był w postaci Bożej, jednak nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Widzimy? Czyli siebie poskromił, a zdolności, które wypływały z Boga Ojca i wypływały z Ducha Świętego, znalazły się w Nim. I ponieważ to wszystko znalazło się w Nim, Jezus Chrystus mógł całkowicie wykonać nie swoją wolę, tylko wolę Bożą. Jeżeli zbór będzie miał zmysł Chrystusowy, jeżeli poszczególni członkowie w zborze będą mieli zmysł Chrystusowy, to wraz z Jezusa umysłem, zmysłem Jezusa, będziemy mieli Jego zdolności. Żebyśmy to wiedzieli. Gdybyśmy mieli mózg tego organisty, mielibyśmy zdolność grania na organach. Ze zmysłem Chrystusowym przychodzi zdolność Chrystusowa. I o to właśnie Bogu chodzi, żeby w nas było to samo, co jest w Jezusie Chrystusie. Żebyśmy my działali według wzorca, który został nam zostawiony. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Zobaczmy, jak Jezus Chrystus działał wobec ludzi, którzy byli wokół Niego, jak działał wobec swojej rodziny, jak działał wobec tych, którzy byli Mu po ludzku rzecz biorąc najbliżsi. Kiedy matka Mu zwróciła uwagę, czemuś nam synu to uczynił, że się odłączyłeś od nas i tam poszedłeś i w świątyni zostałeś, a myśmy się tak martwili. Co Jezus Chrystus powiedział? To nie wiedzieliście, że w sprawach mojego Ojca muszę być? Ale synku, co ty mówisz? Józef, tutaj stoi twój tata. Widzimy, na czym to polega? Nie nasze ciało, ale najważniejsze jest to, co przychodzi z umysłu Bożego. I to musi nas wypełnić, i to musi nas prowadzić, i ten Duch Święty musi wypełniać wolę Boga Ojca. Jeżeli On wskrzeszał martwych, Kościół też może wskrzeszać martwych. Jeżeli Jezus uzdrawiał chorych, wypędzał demony, otwierał oczy ślepym, powodował, że chromi chodzili, my możemy robić to samo. Jeżeli będziemy mieli Jego zmysł, jeżeli Jego umysł będzie w naszym wnętrzu. Co to znaczy? Czy Jezus Chrystus za każdym razem wszędzie uzdrawiał, wszędzie wyganiał demony, wszędzie leczył chorych? Nie. Ale czyńmy tak, jak Jezus Chrystus czynił. Czyli nie wybierajmy z Jego służby, z Jego działania tylko te momenty, kiedy nie uzdrawiał, ani nie wybierajmy z Jego służby tylko tych momentów, w których uzdrawiał. Jezus Chrystus działał nie pod własnym umysłem, nie pod własną wolą, ale pod wolą Ojca swojego, który jest w niebie. Widzimy? Jego umysł był w nim. I to Bóg Ojciec mówił mu, co on ma robić. Ja mówię, kiedy słyszę, że mój Ojciec mówi. Ja robię, kiedy on robi. Ja mówię, kiedy on mówi. Ja nie mówię, kiedy on nie mówi. Widzimy? Żydzi nie mogli zrozumieć tego sposobu działania Jezusa Chrystusa. Ale on nie działał sam z siebie. On działał z Ducha Świętego, on działał z mądrości swojego Ojca. Jeżeli my, jako ludzie żyjący na tym świecie, jeżeli my możemy działać na podstawie naszego umysłu, to współcześni psychologowie stwierdzili, że co człowiek potrafi zrodzić w swoim umyśle, może też do tego dojść w praktyce. To oznacza, że o czym człowiek myśli, to może też zrobić. Jeżeli w swoich myśleniach może coś zobaczyć, może to doprowadzić do istnienia. Jedynym wymaganiem jest marzenie o tym. O tej rzeczy w umyśle. Chodzisz i myślisz. Chodzisz i myślisz. Nie mówię teraz o chrześcijańskim życiu, normalnego człowieka, który nie jest jeszcze człowiekiem, który jest w Bogu. Zobaczmy, jakie są osiągnięcia ludzi w tym świecie. Na przykład, mówię do was w tej chwili, prawda? Używam mikrofonu, używam jakiegoś takiego jeszcze przekaźnika, tam jest odbiornik, który odbiera z tego przekaźnika, jest mikser, z miksera idzie do wzmacniacza, wszędzie są kable, a z tego wzmacniacza idzie to do głośników. I słyszycie to głośniej niż ja zwykle mówię. Normalnie mówię bez tego, prawda? Ale te wszystkie urządzenia, których ja w tej chwili do was używam, najpierw powstały w czyjejś głowie. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby to nie powstało gdzieś w głowie człowieka. W mózgu człowieka to powstaje. A później człowiek urzeczywistnił to, zrobił. Kiedy ludzie zaczęli budować wieżę Babel, pamiętacie? Jest opisane to w Starym Testamencie, w pierwszej księdze Mojżeszowej. Co Bóg powiedział? Jak zobaczył, stąpił, zobaczył, że budują tą wieżę, to co Bóg powiedział? A teraz mogą wszystko zrobić, co pomyślą. Nikt nie jest w stanie ich zatrzymać. Dlatego pomieszał języki, ażeby rozproszyć ich po całym świecie. Dlaczego tak było? Bo budowali niewłaściwe rzeczy. Ale zobaczmy, Bóg nie zatrzymał ludzi, którzy myśleli. Jeździmy dzisiaj samochodami. Ładne nawet. Ale ja bym nie zrobił takiego samochodu. Ale ktoś to w myśli swojej miał. Prawda? Zbudował koło, najpierw kijkiem go popychał, a później to koło użył w inny sposób, a później całe urządzenia i zbudowali samochód. W myślach ludzi to powstało. Kochani, rozważmy to i zobaczmy, że Bóg pewnych rzeczy chce nas nauczyć w życiu naszym. I to jest niezwykle ważne. Wiele lat temu człowiek wysłał pojazd na Księżyc. Wierzy ktoś w to? Wiecie o tym, że ten pojazd wylądował na Księżycu i ludzie nawet tam wyszli na Księżyc? Ci, którzy wierzą w płaską ziemię, to nie wierzą w to, ale my wiemy doskonale, bo Słowo Boże nam mówi, że ziemia nie jest płaska. Jest kulą. I kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, później człowiek wysłał pojazd bezzałogowy na odległość 70 milionów kilometrów. 70 milionów kilometrów na Marsa. Mars jest od Ziemi, wiecie tak, od 55 milionów do 400 milionów. Zależy po orbicie swojej, jak leci, to wtedy tak jest, taka jest odległość. Ale było wtedy 70 milionów, jak człowiek wysłał tam pojazd. I wiecie, co się stało? Ten pojazd wylądował tam. Zaczął robić zdjęcia trójwymiarowe. Zaczął przesyłać je na Ziemię. I człowiek na Ziemi zaczął oglądać te zdjęcia. Dalej człowiek wydał takie polecenie tej maszynie, temu urządzeniu, żeby pobrało próbki z Marsa. I to urządzenie zaczęło pobierać te próbki, ale nagle się popsuło. Więc pomyślmy, na odległość 70 milionów kilometrów człowiek zadał pytanie, co się dzieje. Maszyna z tamtej odległości odpowiada człowiekowi, no jakiś tam element się nie wysunął. Człowiek wydaje dyspozycję, maszyna odblokowuje ten element i już wszystko działa, wszystko jest w porządku. Widzimy, jak to jest? Aż trudno zrozumieć, prawda? Ale trzeba jedną rzecz zaznaczyć. Musimy jedną rzecz pamiętać, że to nie Bóg zrobił tą maszynę, że tam wylądowała. To zrobił człowiek przy pomocy umysłu, który mu dał Bóg. Widzimy? Wszystko od Boga jest uzależnione. To Bóg wydaje dyspozycję. Ktoś pomyślał, jego umysł pracował, aby to wykonać. I wykonał. A teraz zwróćmy uwagę, jaki jest chrześcijanin. Czego chrześcijanin musi dokonać? Czy to, co chrześcijanin ma dokonać, to wyuczyć się z książek, jak należy Kościół prowadzić? Ja na półce mam kilka takich ciekawych pozycji, jak należy Kościół prowadzić. Oprócz tytułu na razie nic z nich jeszcze nie przeczytałem, ale to nie to, że się chwalę, że nie czytam. No Pismo Święte czytam. Modlę się do Boga, oczekuję na głos Ducha Świętego, oczekuję na Boże prowadzenie. To się nie opiera na zdolnościach muzycznych człowieka, bo jeśli człowiek jest bardzo zdolny muzycznie, to tak powiedzmy sobie szczerze z praktyki, nie nadaje się do grupy uwielbiającej. Bo jest tak wielkim indywidualistą, jest tak wielkim artystą, że nie potrafi współpracować z innymi. A w Bogu jest takie działanie i Słowo Boże nam o tym wyraźnie mówi, żebyśmy współdziałali, żeby jedność była w Kościele, żeby nie było indywidualistów, bo to są ludzie, którzy wzbijają się w pychę i później jak wysoko się wzbiją, tak też dużo niżej muszą spadać. Ściśle możliwości człowieka zależą od zmysłu Bożego, czyli od Ducha Świętego. Ludzki umysł ma ograniczenia i to znaczne ograniczenia. Możemy powiedzieć, że są bardzo zdolni ludzie, którzy wiele wymyślili. I tu można wspominać różnych naukowców. Einstein wymyślił i to, i tamto, i to spowodowało cały przewrót w nauce i to wszystko spowodowało, że wielkie rzeczy się działy, no i spowodował, że taka wielka moc zaczęła działać wśród ludzi, ale nie moc Ducha Świętego, moc atomu rozbitego. I do dzisiaj mamy kłopoty z tym związane. I gdyby tak temu naukowcowi powiedzieć, że świat czy wszechświat można zatrzymać, to by się śmiał. Nie zrozumiałby tego. A jednak wszechświat można zatrzymać. I swego czasu Bóg to uczyni. A człowiek tego nie jest w stanie zrozumieć. Wiecie dlaczego? Bo Słowo Boże mówi tak. 1 Koryntian, 1 rozdział od 19 wersetu do 31 przeczytamy. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia. Kim jesteście według powołania waszego? Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Widzimy, co Słowo Boże mówi? Mądrość tego świata jest wielka. Wiele rzeczy powstało na tej ziemi. Wiele rzeczy ludzie wybudowali, skonstruowali, stworzyli. No porównajmy się chociażby do tych z epoki kamienia łupanego, czy rąbanego, czy jakby tam inaczej to nazwać. Z epoki gliny, brązu, czy czegoś innego. No porównajmy to do naszego świata teraz, kiedy my żyjemy. Bóg dał rozum tylko człowiekowi, a człowiek zaczął to wszystko używać i używać. Pomyślmy, ile my, jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, możemy uczynić wokół nas. Jakiej zmiany Bóg przez nas może dokonać w tym mieście, w tym kraju i na całym świecie. Ile najprzeróżniejszych cesarskich władz upadło, a Kościół upadł? Nie. I wiecie, Bóg wybiera z tego świata to, co jest u ludzi słabe. To, co jest u ludzi bardzo przeciętne. I zaczyna człowieka używać, ale człowiek musi pozwolić, aby jego umysł był do dyspozycji. Żeby to nie człowiek decydował, co się ma dziać wokół niego, ale o tym, co się ma dziać dookoła, żeby decydował Bóg przez Ducha Świętego. Żeby człowiek miał możliwość mieć wpływ na innych ludzi, musi zacząć chodzić w mądrości Bożej. A żeby ten wpływ przyniósł korzyść dla człowieka. Żeby wprowadzić ludzi do Bożego Królestwa, do odpowiedniego sposobu myślenia, to my musimy współpracować z Bogiem. Tak jak tu wyraźnie słyszeliśmy, ludzie różne rzeczy wykonują, ale pomyślmy, ludzie sterują urządzeniem na 70 milionów kilometrów od nas, a w jakiej odległości jest Bóg od nas? Ile lat świetlnych od nas? Gdzie jest tron Boży? Widzimy, że doskonałość Boża pozwala na to, żeby Bóg był tam daleko, a jednocześnie był w twoim sercu. I Bóg tak mądrze to wymyślił, abyś ty wypowiadał swoje myśli, wypowiadał swoje zdanie, konsultując się z Bogiem, który przez Ducha Świętego jest tutaj w tobie, jest wewnątrz. Jest w twoim sercu, jest w twojej głowie, w umyśle twoim. Bóg jest, dlatego że kiedy Jezus Chrystus był pomiędzy ludźmi i tłumaczył ludziom wszystko, to Jezus Chrystus, kiedy odchodził, powiedział, nie zostawiam was samych. Nie będziecie sobie dalej chodzić o tako samopas. Ja jestem z wami. I nawet lepiej, żebym ja odszedł, bo inaczej jak ja nie odejdę, to Duch Święty nie przyjdzie. Ale jak ja odejdę, to poślę go do was. I Duch Święty teraz jest. To jest wspaniały czas działania Bożego Ducha Świętego pomiędzy ludźmi na ziemi. Skorzystajmy z tego. Skorzystajmy. Nie próbujmy ciągle na nowo ustanawiać swoich własnych porządków, ustanawiać swojego własnego zdania, wypowiadać swoich mądrych myśli, które czasami są takie mądre, że aż głupie. Są już takie mądre, są tak wykombinowane, żeby tylko stanąć przeciwko Bogu. Ludzie wymyślają w tym świecie, a ludzie wierzący jakby na lep muchy lecą i przyklejają się do tego. Słowo Boże mówi, że w czasach ostatecznych będzie działał duch Antychrysta. I ludzie zapragną, żeby iść w duchu nieczystym, żeby być zwiedzionymi. Dlaczego tak zapragną? Bo Duch Święty, Duch Nieczysty podsuwa dobre pomysły. Możesz być taki, jaki jesteś. Nie musisz się wcale zmieniać. Dodaj do tego, co masz, wszystko, swoje pomysły i wszystko, dodaj Ducha Świętego. I już jest w porządku. Nie musisz z nim współpracować, nie musisz go słuchać, tylko go weź. No weź, niech będzie. Może w przyszłości do czegoś się przyda. Ale Bóg na taki układ z człowiekiem nie idzie. I dlatego Bóg, jak chciał pokazać swój przykład działania na ziemi, to nie wybrał jakiegoś wielkiego narodu na ziemi. Wybrał naród, którego jeszcze nie było. Jedną rodzinę. Abrahama. Abrahama z żoną, którzy jeszcze na dodatek byli niepłodni. Ale Bóg powiedział, że z ciebie wyjdzie cały naród. I wyszedł cały naród. Izaak jeden. A wiecie o tym, że Abraham miał jeszcze jedną żonę, która się nazywała Ketura, która urodziła mu wielu, wielu synów. Nie jest powiedziane, czy córki też, ale to jest całkiem możliwe. I jego rodzina rozprzestrzeniła się szeroko. On nie miał tylko jednego syna Izaaka. Jak Sara zmarła, on miał drugą żonę i miał pełno dzieci z nią. Stuletni staruszek, tyle dzieci. Stuletni staruszek i jeszcze dzieciaczki malutkie musiał pilnować. Bóg się zatroszczył o wszystkich. Dlatego nasze myślenie na nic się zda. My musimy konsultować się z Bogiem. Dlatego wszystkie sprawy swoje życiowe, jakie by one nie były, one nadają się do konsultacji z Jezusem Chrystusem, z Duchem Świętym. Nadają się do konsultacji. Jeśli potrzebujesz jakiejś dobrej rady, potrafisz pójść gdzieś do jakiegoś doradcy i pytać go, nawet mu zapłacić za te porady. Bóg powiedział, przyjdźcie do mnie, ja dam darmo. Ja wam dam poradę darmo. Nie będziecie musieli płacić ciężko zdobytymi pieniędzmi. Ja wam dam. A do tego wszystkiego dam wam tak dużo, że będziecie obfitować i będzie z was wypływać i będą korzystać jeszcze inni z tego. Kochani, my się musimy nauczyć być kierowanymi przez Ducha Świętego. Duch Święty, Boża moc, Boży umysł, Boży zmysł musi nam towarzyszyć w życiu naszym. Bo inaczej ta mądrość będzie obrócona w głupotę. Naród izraelski dzisiaj to są bardzo często ludzie, Żydzi, którzy są wielkimi, mądrymi ludźmi na tym świecie. potężne pieniądze mają, potężne banki, czy postępują nadal według woli Bożej, to już Bóg to samo sądzi, ja nie jestem do tego powołany. Ale powiedzmy sobie szczerze, byli nikim. Bóg zaczął nim ich prowadzić. Z czasem wielu z nich nie słuchało Boga, ale błogosławieństwo Boże i tak od nich nie odstąpiło. A co będzie w ostatecznych czasach? Czytajcie, w Piśmie Świętym jest powiedziane. Bóg mówi dokładnie, co będzie z nimi. Bóg mówi dokładnie, co będzie z nami. Bóg chce nam doradzać, Bóg chce iść z nami, Bóg chce nam dyktować w życiu naszym rzeczy, które dobrowolnie zechcemy przyjąć. Jeśli będziesz z Bogiem współpracował, a będziesz wykonywał i tylko swoje polecenia, to cóż to jest za współpraca? Dwóch wspólników, jeśli mają wspólnotę, a jeden działa przeciwko drugiemu, długo się ta wspólnota ostoi, rozpadnie się. Jeśli Bóg chce współpracować z tobą, ty też mówisz, że chcesz współpracować z Nim. Zawierasz przywierze przez święty wodny chrzest w wieku dorosłym. A później robisz swoją wolę, to długo ta wspólnota ostoi się. Bóg musi mieć coś do powiedzenia w twoim życiu. Bóg musi pewne rzeczy ci objawić, pokazać. Jeśli będziesz iść wbrew temu, to Słowo Boże mówi, a ci, którzy nie pełnią mojej woli, to będą takie przekleństwo, takie. A jeśli będą współpracować ze mną, to takie błogosławieństwo. I błogosławieństw tam chyba jest ze dwa razy więcej niż przekleństw. Bóg będzie szczególnie błogosławić. Ale trzeba chodzić Jego drogą. Amen? Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi. Niech imię Pańskie będzie wywyższone i uwielbione.